Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. A dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od uroczystości, które odbyły się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na gdańskiej Żabiance. Wszystko z okazji 30-lecia sanktuarium. Uroczystością przewodniczył metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. Przypomnijmy, że dokładnie 27 czerwca 1996 roku ówczesny metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Gocłowski budowany kościół parafialny ustanowił maryjnym sanktuarium. W nawiązaniu do tamtych wydarzeń z Fatimy sprzed 109 lat gdański hierarcha podkreślał znaczenie tego miejsca i orędzia fatimskiego.
To jest dzień, który dał nam Pan.
Dzisiaj spotykamy się na 30. rocznicę. Jak mówi święty Paweł, zawsze dziękujcie i w każdej chwili dziękujcie Bogu za wszelkie dobro, które się dokonuje.
Przez minione 3 dekady dzięki zaangażowaniu duszpasterzy i wiernych parafia stała się żywą wspólnotą, wierną swojemu fatimskiemu charyzmatowi modlitwy, pokuty i troski o życie chrześcijańskie rodzin. W ciągu minionych lat rozwijało się duszpasterstwo parafii, życie, które ożywiały wspólnoty modlitewne, formacyjne, grupy duszpasterskie, charytatywne oraz liczne inicjatywy służące pogłębianiu wiary i budowaniu więzi między ludźmi.
Przecież to sanktuarium, ono stało się takim ważnym punktem duchowym na mapie tu naszego Pomorza. Nie tylko tutaj Żabianki, ale całego miasta, Trójmiasta, a nawet i szerzej. To tutaj wszyscy przychodzą, bo tu jest właśnie Matka Boża Fatimska. Bo tutaj wszyscy przychodzą, bo chcą spotkać swoją Panią, tą, która między 13 maja a 13 października 1917 roku, kiedy w Europie szalała wojna i tyle zła się działo, wtedy właśnie Matka Boża przychodzi ze swoim orędziem pokoju, modlitwy i zawierzenia Bogu. I Maria zachęca dzieci, a przez dzieci całą społeczność do tego, aby się modlić. Aby się modlić na różańcu, aby się modlić za dusze w czyściu cierpiące, aby się modlić o nawrócenie, aby się modlić o nawrócenie Rosji, o poświęcenie Rosji Panu Bogu, aby się modlić za wszystkie rodziny. I tak się dzieje tutaj. Dlatego ważne, żebyśmy tu przychodzili jak najczęściej. Ważne, żebyśmy tu zatrzymywali się przed Marią, spojrzeli w jej oczy, poprosili o łaski, o błogosławieństwo Boże, poprosili o potrzebne dla nas moce na każdy dzień, żebyśmy mogli żyć w tej wierze, w wyznawaniu tej wiary każdego dnia. Ale przede wszystkim to po to, byśmy budowali naszą wspólnotę żywego Kościoła.
A w nawiązaniu do uroczystości zachęcam Państwa do obejrzenia wystawy, która została przygotowana z okazji 30. rocznicy sanktuarium na gdańskiej Żabiance. W nawiązaniu do tamtego wydarzenia i rocznicy objawień, na specjalnie przygotowanych planszach edukacyjnych przybliżone jest przesłanie orędzia fatimskiego, a także zaprezentowane fotografie ukazujące codzienne życie parafii. Jak podkreśla kustosz sanktuarium, ksiądz Piotr Tworek, przez 30 lat gdańskie sanktuarium odwiedziło wiele ważnych osób, ale to, co najcenniejsze, to codzienna cicha modlitwa, która jest rzeczywistą odpowiedzią na wezwanie Pani Fatimskiej, płynące z serca każdego, kto to miejsce odwiedza. Wystawę będzie można zobaczyć przez całe wakacje. A w nawiązaniu do wakacji, wszyscy to przecież zauważyliśmy, szczególnie dzieci, kapłani, rady parafialne, duszpasterstwo młodzieży z naszej archidiecezji planują już obozy, wyjazdy i pielgrzymki. Ale zanim wyjadą, spotkali się w Oliwie w kurii metropolitalnej na zaproszenie metropolity gdańskiego, by porozmawiać o przyszłym synodzie, który czeka nas być może już w przyszłym roku. Gospodarzem spotkania był dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, ksiądz Krzysztof Borysewicz. Zaproszenie na spotkanie przyjęła także redaktor Anna Rębas.
Kilkanaście miesięcy temu ksiądz arcybiskup zapytał różne gremia naszej archidiecezji, czy jest potrzeba zorganizowania, zaplanowania kolejnego synodu diecezjalnego. I to dzisiejsze spotkanie jest takim pierwszym, można powiedzieć, nawet przedprzygotowawczym spotkaniem, gdzie chcemy troszeczkę posłuchać, po pierwsze, czym w ogóle jest synod jakby w takiej perspektywie teologicznej. Jesteśmy otwarci na, mówimy w Kościele, głos Ducha Świętego, który będzie nas prowadził przez tę rzeczywistość i kiedy będzie jakby odpowiedni moment, ksiądz arcybiskup pewnie podejmie taką decyzję, że to jest ten czas właśnie. Te warsztaty, bo tak trzeba powiedzieć, dzisiaj prowadzi Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego z Warszawy.
Ja jestem Filip Koszałka z Wejherowa, ze wspólnoty Towarzystwo Ciemnych Typów.
Ciemne typy przyszły rozmawiać o synodalności.
Tak jest, w Kościele ciemne typy, ale to piękna historia z Włoch od świętego Pier Giorgia Frassatiego.
Jestem Krzysztof Konkol z Armii Gedeona. Jestem tutaj, żeby porównać swoje podejście młodego człowieka z opinią osób starszych księży, biskupa. I jestem pozytywnie zaskoczony tym, że Kościół jest otwarty na ludzi młodych i cieszę się, że mogę brać czynny udział w tej dyskusji, w tym synodzie i będę miał dzięki temu co podać swoim dzieciom, że jestem teraz w historii, która się toczy.
Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że mogę brać udział w tym wydarzeniu historycznym. Bardzo dużo zawdzięczam Archidiecezji Gdańskiej, bo tutaj zrodziła się moja wiara, zrodziła się moja misja i to naprawdę dla mnie jest takie spełnienie powołania, że mogę brać udział w tej historii, w nabieraniu kierunku diecezji, w tym, gdzie ta diecezja pójdzie, że ja mam realny wpływ na to, co tu się wydarzy, co dla mnie naprawdę takie poruszające.
Jesteś przekonany, że masz realny wpływ na to, co się będzie działo w diecezji gdańskiej?
No tak, bo myślę, że na tym właśnie polega synod, że rozmawiamy w tych mniejszych grupach i dochodzimy do różnych wniosków, nikt nie zostaje pominięty, więc czuję, że jestem realną częścią tego.
Tak, synod jest diecezjalny, więc wszystkie grupy w diecezji są zaangażowane, począwszy od rad młodzieżowych, poprzez radę archidiecezjalną, poprzez kapłanów, radę kapłańską i wszystkich innych dziekanów tak samo, bo chodzi o to, żeby wszystkich, jak najwięcej osób wysłuchać i dać im możliwość wypowiedzenia się.
Planuje ekscelencja jakikolwiek urlop? Czy w ogóle metropolita gdański, przewodniczący Episkopatu Polski odpoczywa? Czy to jest w ogóle termin jakiś nie wiadomo skąd wzięty? Odpoczynek, urlop, wyjazd, wakacje?
Myślę, że wszyscy mają potrzebę odpoczynku po to, żeby lepiej i aktywniej i wydajniej pracować. Dlatego metropolita gdański też będzie miał parę dni urlopu.
Aktywny urlop? Raczej taki gdzieś góry, jeziora, żagle?
Różnie, w zależności. Troszkę z rodziną, troszkę z innymi. Ja bym wszystkim życzył, żeby też mogli sobie troszkę odpocząć, nabrać ducha, nabrać mocy, troszkę odetchnąć od wszystkich spraw, wyzwań, problemów, których jest tak codziennie bardzo dużo, żeby po tym urlopie wrócić z nowymi, świeżymi siłami i podjąć wszystkie posługi, prace, wysiłki, zawody i tak dalej. Także tego życzę, dobrych urlopów, dobrych wakacji, no i dobrego odpoczynku.
Metropolita Gdański, przewodniczący Episkopatu Polski Tadeusz Wojda z takim właśnie przesłaniem do Państwa wystąpił. Dziękuję serdecznie, ekscelencji.
Dziękuję również, szczęść Boże, wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie.
A teraz przeniesiemy się do Watykanu. W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej Gieczwałckiej. Wyjątkowy wizerunek Maryi pobłogosławił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. To wielka radość dla polskiego kościoła. Niech Matka Boża Gieczwałcka ma w swojej opiece Ojca Świętego i cały kościół, powiedział obecny na uroczystości metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Metropolita Gdański podkreślił, że inauguracja mozaiki Matki Bożej z Gieczwałdu przyczyni się do pogłębienia więzi pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską. Przypomnijmy, że objawienia Maryi w Gieczwałdzie, jedyne na ziemiach polskich uznane oficjalnie przez Kościół, miały miejsce od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Maryja objawiła się dwóm dziewczynkom. Wezwała w swym przesłaniu do odmawiania różańca, do pokuty i nawrócenia, a także trzeźwości i zachowania wiary. W ostatnich dniach obchodziliśmy uroczystość świętych Piotra i Pawła. Właśnie z tej okazji papież wspomniał o powszechności Kościoła, która jest wartością w spotkaniu osób i narodów. Niech Pan za wstawiennictwem świętych sprawi, abyśmy coraz bardziej cenili powszechność Kościoła, uznawali jej wartość w służbie braterskiemu spotkaniu osób i narodów, unikali tego, co osłabia lub narusza komunię oraz wytrwale podążali drogą ekumenizmu i dialogu, mówił papież.
Apostoł narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości. Święty Augustyn, komentując jego nawrócenie i misję, mówi: gdy szedł do Damaszku, sercem dyszącym groźbami i żądzą zabijania, został wezwany po imieniu i powalony na ziemię przez głos z nieba, to znaczy przez słowo, które go powoływało. I dodawał: Bóg wziął prześladowcę Kościoła i uczynił go posłańcem pokoju. Przebaczył mu wszystkie grzechy i ustanowił go w posłudze, w której mógł przebaczać grzechy innych. Najdrożsi, ważne jest dziś dla nas, aby patrzeć na tych dwóch świętych, Piotra i Pawła, i uczyć się, jak my sami mamy być apostołami i budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości.
Cuda się zdarzają, a intencje wymodlone mogą się spełnić. W ramach projektu przygotowanego z okazji jubileuszu Archidiecezji Gdańskiej prezentujemy dla Państwa fragmenty świadectw ludzi zwykłych, którzy opowiadają o tym, jak Bóg działa w ich życiu. Najczęściej w sposób prosty i normalny, a czasami potrafi zaskakiwać. Tak było w przypadku Tomasza Nakoniecznego, który przez wiele lat modlił się o dobrą żonę. I nic. Aż w końcu stało się. Posłuchajmy.
Będzie to już 2 lata wyruszyłem samotnie z plecakiem bez namiotu, ale z dobrym śpiworem i pokrowcem na pielgrzymkę dookoła Polski wzdłuż jej granic. W myślach miałem tak otoczyć Polskę modlitwą. Tak zdecydowałem się, żeby codziennie odmówić nowennę pompejańską. Też starałem się tak ustawić trasę, żeby codziennie być na mszy świętej. Po prostu tak, żeby był kościół po drodze i żeby albo rano, albo też wieczorem, czasami to różnie, żebym mógł uczestniczyć we mszy świętej. No wiadomo, to wiązało się to ze spaniem pod gołym niebem. Nie prosiłem o noclegi. Jak ktoś zaproponował, oczywiście korzystałem z tego. W tej drodze dojrzałem piękno Polski. Piękno plaż, piasków i doświadczyłem też takiego prostego życia, bo góry mamy wspaniałe, a proste życie polegające na tym, że właśnie się wstaję rano, modlę się, myję, piorę, idę, jem. Czasami towarzyszył mi ktoś, a też trudy, burze, słońce, deszcz, grad, przymrozki. Najważniejsza w tym wszystkim była intencja. Intencja to chodziło mi o to, żeby wszystkie dzieci, które są poczęte, sprawne czy niesprawne, chciane czy niechciane, żeby mogły się urodzić. Bo czułem i czuję taki silny związek między szacunkiem do tego życia, bo w przypadku braku tego szacunku to implikuje wojnę. I jeszcze najważniejszy owoc tego pielgrzymowania, bo po drodze, schodząc ze śnieżnika, dość skontuzjowany, zszedłem do miejscowości Bolesławów. Bolesławowie to jest sanktuarium świętego Józefa, który notabene towarzyszył w wielu, wielu miejscach w Polsce, ale tam akurat spotkałem Paulinę, organistkę w tamtejszym kościele, która przyjechała również do Tolkmicka. Na jeden dzień tylko przyjechała, potem żeby jechać przez noc i od rana, później w niedzielę służyć do mszy. I tak mnie zachwyciło to i tak to było wspaniałe. Teraz znamy się już praktycznie 2 lata i w lipcu zamierzamy wziąć ślub.
W tym roku mamy 20. rocznicę pożaru kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny w Gdańsku. W związku z tym zakon ojców karmelitów przygotował wyjątkową wystawę. To prace pokazujące, co działo się przed, w trakcie i po pożarze. O szczegółach Alicji Samolewicz-Jeglickiej opowiedział karmelita ojciec Andrzej Żyłka z kościoła świętej Katarzyny w Gdańsku.
Wyjątkowa wystawa. Co takiego zobaczymy?
Ona upamiętnia wydarzenia, które miały miejsce ponad 20 lat temu i przypomina ona o pożarze, który miał miejsce wtedy w naszym kościele. Kościół wtedy uległ bardzo poważnemu zniszczeniu. Zniszczone 4 dachy i trochę wieża. Były potworne koszty, dużo pracy, to trwa latami i do tej pory, mimo że minęło już 20 lat, nie wszystko zostało odtworzone tak, jak powinno być, jeżeli chodzi o kościół, bo dachy są zrobione, wieża też. Kościół został totalnie zalany. Wiem, że msze były odprawiane wtedy w świętej Brygidzie, proboszcz nam udostępnił. Natomiast w kościele przez długi czas była po prostu woda, która stała. Były porozkładane jakieś cegły, kamienie i deski, po których się chodziło, żeby dostać się do zakrystii. To oczywiście powoli znikło, natomiast ściany uległy zniszczeniu w sensie takim, że tynki poodpadały. I jeszcze do tej pory Wszystkie ściany nie są otynkowane. W tym roku wiem, że będzie jeszcze jedna partia ścian tynkowana i zostaje jeszcze chyba na następny rok kolejna, już to będzie ostatnia. I też warto wspomnieć, że do tej pory nie ma normalnej instalacji elektrycznej.
Czyli te skutki cały czas...
Cały czas są i dla mnie osobiście to jest takie przykre właśnie, że ja byłem wtedy w Gdańsku w latach 1998 do 2004, czyli wyjechałem prawie dwa lata przed pożarem i były dwa zabytki odrestaurowane, odnowione. Była to ambona, która no, rzeczywiście wyglądała bardzo pięknie, jeżeli chodzi o politurę i złocenia. Woda to zniszczyła, no i do tej pory praktycznie, no nie jest to tak, jak było kiedyś, a wiem, że też były straszne koszty, to trwało sporo czasu. Drugi to jest obraz wjazd do Jerozolimy z 1656 roku. Jest to bardzo duży obraz, który też został odrestaurowany i dosłownie chyba rok przed moim wyjazdem, czyli gdzieś w 2003 roku został zawieszony. Jest to też duże gabaryty ma. No i też jest teraz no, w takim stanie, jakim jest, bo został też zalany.
Czyli odnowa.
No, czeka na swój czas.
Bo to też koszty?
To są przede wszystkim koszty.
Jak wejdziemy i zaczniemy oglądać tą wystawę, co zobaczymy?
Ta wystawa jest podzielona na takie etapy, które... No, pokazują, jak to w ogóle wszystko się zaczęło. To, co na tych tablicach jest, to jest taka, można powiedzieć, kwintesencja, która rzuca światło na to, co się wydarzyło 20 lat temu i co przez te 20 lat miało miejsce.
W jakich godzinach można oglądać wystawę?
Wystawa jest w kościele, a kościół do zwiedzania jest udostępniony tak już od godziny 10 do godziny 17.30, bo później już jest nabożeństwo i msza święta. Także jest to codziennie.
Do kiedy można oglądać wystawę?
No myślę, że na razie nie ma terminu likwidacji. Będzie na pewno długo stała, bo jest to związane z tym kościołem, czyli nie będziemy tego nigdzie przewozić i pokazywać. Natomiast, chociaż nigdy nic nie wiadomo, ale jest ona przywiązana do tego miejsca.
To tak na koniec zapytam, jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego warto przyjść i zobaczyć tą wystawę. Mi się wydaje, że ona po pierwsze pobudzi do refleksji.
Myślę, że tak. I też to pokazuje, że natura ma swoje prawa i człowiek czasami przez nieuwagę potrafi otworzyć jej bramy, gdzie ten żywioł może zniszczyć bardzo wiele. Szczególnie też ten cały dorobek, no, który w tym kościele ma miejsce. Ludzie, którzy tworzyli, pozostawili po sobie coś. A z drugiej strony, jak później trudno jest odbudować, jakie to są, powiedzmy, koszty. Masa różnych zabiegów, dokumentacji i tak dalej. Czasami jest tak, że w tym starym obiekcie trzeba zrobić coś w innym stylu, coś nowego. To są już jakieś przeróbki. No, jest to wszystko skomplikowane, ale to... Na pewno jest to refleksja, że warto dbać o coś, co jest jakąś spuścizną po naszych przodkach, a z drugiej strony, żeby jednak mieć to na uwadze, aby dbać i nie dopuszczać do tego, żeby człowiek popełniał błędy, to musi być wszystko też jakoś zabezpieczone i zadbane.
I na koniec jeszcze smutna wiadomość o dwóch wyjątkowych kapłanach. W tych dniach, w przeddzień rocznicy swoich 65. święceń kapłańskich, zmarł ksiądz profesor Antoni Misiaszek. Miał 89 lat. Ksiądz Antoni należał do pierwszego rocznika absolwentów Gdańskiego Seminarium Duchownego. Był człowiekiem nauki i kościoła. Specjalizował się w teologii pastoralnej. Wykładał na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ostatnie 13 lat posługiwał w parafii Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej Gwiazdy Morza w Sopocie. A w Gdyni pożegnano księdza Tadeusza Koseckiego, ostatniego polskiego księdza, który przeszedł przez niemiecki obóz koncentracyjny. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Gdyni-Oksywiu. Mszy przewodniczył ksiądz Sławomir Decowski, proboszcz parafii Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu, przyjaciel zmarłego, który przypomniał dramatyczne dzieciństwo zmarłego kapłana, naznaczone wojną, wygnaniem, przymusową pracą i pobytem w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Stutthof. Te doświadczenia pozostały ważną częścią jego życia i kapłańskiego świadectwa, podkreślił ksiądz Decowski. Przyszły kapłan znalazł się w obozie razem z rodzicami i dwoma braćmi. Cała rodzina przeżyła. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze, którą zrealizowała Julia Baranowska. Zachęcam wszystkich do zainteresowania się Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Gdańskiej Żabiance, również Matką Bożą Gieczwałcką i jej wizerunkiem, a także wystawą w Świętej Katarzynie. Do usłyszenia za tydzień, Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.